problem z głowy.
Witam, Wanda Waślewska. W dzisiejszej audycji wspomnienie dr Danuty Dudrak, której rocznica śmierci, 15. rocznica śmierci minęła 9 października, a w drugiej części przeniesiemy się do podziemi pod Kaponierą na peron 9-2, gdzie w minioną sobotę odbyły się warsztaty malarskie, intuicyjne, prowadzone przez poznańskiego artystę malarza Pawła Deskę. Będzie to rzecz o pasji, która ma bardzo ważne znaczenie w tym, żeby utrzymywać nasz organizm w psychicznym dobrostanie. O swoim doświadczeniu pasji opowie Małgorzata Merci-Maj, która brała udział w warsztatach i podzieliła się swoim doświadczeniem bycia dorosłym dzieckiem alkoholika. Na początek wspomnienie dr Danuty Dudrak, jeden z jej pacjentów, wspominają tak. W latach 80. XX wieku kierowała wojewódzką przychodnią odwykową w Poznaniu. Trafiłem do pani doktor 14 sierpnia 1986 roku. Tam po raz pierwszy w życiu usłyszałem tę straszną diagnozę. Jest pan alkoholikiem, to choroba psychiczna, śmiertelna i nieuleczalna. W skrócie? Nie zgodziłem się z tym. Nie zrozumiałem, nie byłem świadomy, nie miałem zielonego pojęcia o chorobie uzależnienia od alkoholu. 5 lat próbowałem pić normalnie, jak wszyscy. Prędzej czy później kończyło się to utratą kontroli. W 1991 przestałem pić. Mam nadzieję, dożywotnio. Dużo zawdzięczam pani doktor. Do końca jej życia byliśmy dobrymi znajomymi. Odwiedzaliśmy się, dużo dyskutowaliśmy. Pani doktor Danuta Dudrak była w 1976 roku inicjatorką powstania drugiej grupy AA w Polsce. To poznański star. Pani doktor pomogła niezliczonej rzeszy alkoholików i ich bliskim. Cześć jej pamięci. Wielki szacunek i ogromna wdzięczność. Kończy swój internetowy wpis były pacjent Piotr. Ja zapraszam do wysłuchania fragmentu reportażu poświęconego właśnie dr Danucie Dudrak, zatytułowanego Jeśli nie teraz, to kiedy?
Mnie interesowało jako dociekliwe dziecko, że dzieciom nie wolno, prawda, taki był zakaz, a ci dorośli, którzy pili alkohol, zresztą niewiele go pili, ale się zachowywali odmiennie. I to budziło moją niezwykłą ciekawość.
Miałem 19 lat. W 1977 roku pani Danuta też była wówczas młodą osobą. Ona sama powiedziała, że niewiele wie na temat leczenia alkoholików i choroby alkoholowej. Ja do dziś wspominam definicję, jaką mi przedstawiła, że jest to choroba węglarzy i wozaków. Tak to było ujmowane w książkach medycznych. Ona się uczyła, a ja próbowałem ratować własną skórę. No, i nie uznawała kompromisów. Jeżeli ktoś próbował oszukiwać, czy przychodziłem i czarowałem, to ona doskonale wiedziała, że tak jest. Kiedy po banicji, na którą się sam skazałem, przywieźli mnie rodzice. Ja już nie bardzo byłem w stanie nawet sam specjalnie się poruszać. Ważyłem tam 50 parę pewnie kilo i był to rok 87. I ona mi zadała w gabinecie pytanie, to co, w końcu już wiesz, że jesteś tym alkoholikiem, czy nie? No. A ja nie przytaknąłem, że jestem. Ta choroba rzeczywiście zabija, alkoholizm zabija, narkomania zabija, lekomania zabija i ja to wiem, bo wiem, ilu ludzi odeszło i wiem i mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie ma picia kontrolowanego, że nie ma ćpania kontrolowanego. W moim przypadku oczywiście, być może inni potrafią, ja nie.
Często przytaczała jedną z takich podstawowych mądrości talmudycznych. Dobry człowiek, mówimy. Nie ma dobrych ludzi. Są tylko sprawiedliwi, którzy potrafią oddzielać dobro od zła. Dobry może być tylko Pan Bóg. Natomiast naszą rolą tutaj jest po pierwsze rozpoznać, co jest dobre, a co złe, a potem pójść w kierunku dobra.
Pomówmy o sprawach dość poufnych.
Połowa objawów nerwicowych tkwi korzeniami w tych naszych domach, gdzie powiedzmy sobie co piąta rodzina ma alkoholizm. Klimat domu, gdzie jest alkoholizm jednego z rodziców lub obydwojga, to klimat lęku i niepewności. I myślę, że to jest w zasadzie coś, co decyduje o całej reszcie. Nie można rozwinąć siebie dobrze, jeżeli człowiek nie ma pewnego gruntu pod nogami. I to właściwie decyduje, że idzie się z niepewnością w życie i wtedy oczywiście trudno się w tym życiu też znaleźć, przystosować. I to jest taka blizna, która jest podstawową blizną dla mnie. Brak poczucia bezpieczeństwa i lęk.
Przez wiele lat jeździłem do pracy właśnie koło wojewódzkiej poradni odwykowej tramwajem i stale widziałem ten szyld taki czerwony, wojewódzka poradnia odwykowa. I nigdy nie przypuszczałem, że w końcu kiedyś przyjdzie na mnie kolej, że będę musiał skorzystać. Po 10 latach małżeństwa osądziłem, że ja piję za dużo jednak. Chociaż mnie moja żona pocieszała, że nie jest tak ze mną źle, ale ja wymagałem od siebie dużo. Powiedziałem, że trzeba z tą wódką skończyć. No i poszedłem do tej poradni wojewódzkiej i półtorej godziny chyba wchodziłem naokoło. I nie wiem, jakim cudem zdobyłem się na odwagę, żeby tam wejść. Ale te dreszcze, te poty, jakie się lały ze mnie, zanim ten próg przekroczyłem, to tylko ja wiem. W roku 1976, 1 lipca, jak dzisiaj pamiętam, przyjęła mnie właśnie pani Danusia Dudrek i powiedziała mi tak, niech pan coś opowie o sobie. Jak pan pił i tak dalej, i tak dalej. No to ja zacząłem taką opowieść. Ta opowieść trwała bardzo długo, bo jednak piłem bardzo długo, bo ponad 20 lat. Cały swój piciorys, czy tam życiorys opowiedziałem najdokładniej. Najwstrętniejszy brud, jaki miałem, to wszystko, jak na księdze na spowiedzi, wszystko opowiedziałem. I o dziwo, przecież ona znana zawsze była z tego, że bardzo krytyczna była do swoich pacjentów. Nie krytykowała mnie w ogóle, tylko obdarzyła mnie takim ciepłym spojrzeniem, jak chyba żadna kobieta w moim życiu. Ona była elegancka, przecież bardzo ładna pani. No mężczyzny jednak wdzięki kobiece działają. No ale tak z drugiej strony biurka tak na mnie spojrzała uważnie, tak przeciągłym spojrzeniem na pożegnanie. A ja wierzę w to, że pan kiedyś przestanie pić. I to do dzisiaj mam to spojrzenie. I na pożegnanie powiedziała mi taką rzecz. Proszę pana, bo ja już wiedziałem o tym, że jest jedna jedyna grupa w Polsce anonimowych alkoholików, która się nazywa tam Leuzis, prawda? I chciałem wstąpić na jej sugestie do ruchu anonimowych alkoholików. Proszę pana, niech pan nie wstępuje do tej grupy. Ja chcę, żeby powstała druga grupa. Chcę ją zorganizować i szukam kandydatów. No przecież odmówić nie mogłem, prawda? I powiedziałem, tak jest, dobrze. I dostałem za 3 miesiące wiadomość, że jest pierwsze spotkanie. Dla mnie to było zjawisko w ogóle. Bo wtedy były takie czasy jeszcze, no, kiedy wszystko było kontrolowane. Tu, a tu przy stole można było mówić, co się chce. I na kogo się chce i bez żadnych konsekwencji.
Szalenie wrażliwa. I w tej swojej wrażliwości niezmiernie... powiedziałabym namiętna. Kiedyś mówi, słuchajcie, spotkałam pod Arkadią młodego człowieka, który rozłożył futerał z gitarą i zaczął na niej brzdąkać, a kartka przed nim miała taki napis, jestem zdrowy, zbieram na piwo. I Dankę to tak poruszyło, że stanęła przed nim i powiedziała tak, zbieraj na piwo, pij to piwo, a za 2-3 lata zapukasz do moich drzwi. To właśnie cała Danka.
Nadstaw ucha. Do picia alkoholu w Polsce przyznaje się ponad 90% 15-latków.
Co 10 dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub kłótni.
Co 15 nastolatka po spożyciu alkoholu miała niechciane kontakty seksualne.
Co robić, aby młodzi ludzie nie pili?
Obawiasz się o swoje dzieci? Posłuchaj.
To jest horror, jak się obchodzi 18 urodziny. To są po prostu ciężkie... alkoholowe libacje powszechnie stosowane, niezwykle kosztowne i rodzice się dali po prostu steroryzować takim obyczajom. To nie tylko, że pozwalają, ale w dodatku finansują tego typu rzeczy. zakazy muszą być zrozumiałe, musi być sens stosowania tych nakazów, zakazów czy zasad. I młodemu człowiekowi nie trzeba dawać 600-stronicowej, powiedzmy, książki z opisem wszystkich możliwych komplikacji medycznych, bo tego się ma uczyć lekarz, ale musi znać podstawowe zasady. Dlaczego, prawda? Dlaczego on ma nie pić, prawda? Natomiast jeżeli się mówi dziecku, no jesteś już dostatecznie duże i mądre, żebyś samo decydowało, no to się popełnia grzech kardynalny. Ale pierwszą rzeczą, która popycha do alkoholu, to jest albo ciekawość, co to takiego jest, albo nuda. Mnie na przykład w Stanach szalenie się podobało coś takiego, jak współpraca rodziców. Troje, czworo rodzin zaprzyjaźnionych ze sobą organizowało siódemce, ósemce dzieci sobotę i niedzielę jakichś zajęć, na przykład wizytę w muzeum i jakieś zajęcia typu półsportowych. Ja myślę, że my też musimy do tego dorosnąć, to znaczy dorosnąć do takiej małej współpracy, ponieważ my trochę żyjemy w takich bastionach egoizmu rodzinnego. Ja i moja rodzina.
Stosowała ten model Minnesota, kiedy równolegle z pracą poradni pacjent już po kilku dniach musiał iść na grupę AA, bo terapia każda się kiedyś kończy, a problem alkoholizmu w człowieku tkwi. Miałyśmy nieraz inne zdania i Danusia nieraz była taka właśnie nakazująca mi pewne posunięcia, na przykład odstawienia antykolu, kiedy ja już uważałam, że pacjent bierze rok. Może zlecenie to jest ważna decyzja lekarza, ale odstawienie to jest już psychologiczny moment, kiedy go odstawić, kiedy pacjent jest gotowy do bez zabezpieczenia. No a Danusia mnie wtedy bardzo objechała, że to jest medyczna sprawa, to jest lek. No akurat nie się nadarzyło miejsce na Jeżycach i przeniosłam się wtedy na Jeżyce, ale nie powiem, żebyśmy zerwały zupełnie kontakty. Ale gdybym teraz miała kogoś, kogo bym musiała jako psycholog posłać do psychiatry, to nie znalazłabym drugiej tak kompetentnej osoby, jaką była Danusia Dudrek. Bo ona wiedziała, że pacjenci często zamiast alkoholu przechodzą na lekomanię. To jest bardzo częste powikłanie, przerzucenie się jakby z jednej używki na drugą. I dlatego przejściowo, nieraz nieodzownie trzeba coś podać, ale tu trzeba bardzo szybko z tego zjeżdżać i najchętniej nie zapisywać. Ona dobrze o tym wiedziała, a wielu psychiatrów produkuje lekomanów.
Ci, którzy godzili się na to, że to trudna droga, dostawali potem w zamian niebywałe granty mądrości, złotych myśli, doświadczeń, które w momencie, kiedy pacjent albo przy jej pomocy, albo sam dochodzi do źródeł, żeby był wyposażony w podstawowy pakiet do przetrwania. O, jeden z takich walorów tego pakietu, kiedy zaczynamy stawiać pierwsze kroki, to na przykład celebruj życie. Znajdź sobie moment, element swojego życia codziennego, który sprawia ci przyjemność. Celebruj podawanie herbaty. Niech to będzie twój czas w natłoku zdarzeń, wydarzeń, terminów, telefonów. Wygospodaruj sobie kilka minut na to, żeby usiąść, żeby zdecydować, jakiej herbaty chcesz się napić, żeby ją zaparzyć w pięknej porcelanie i żeby tą herbatę wypić. Hillal, mędrzec żyjący przed Chrystusem, jego takie sformułowanie, które dość często przytaczała: jeżeli nie zadbasz o siebie, to kto o ciebie zadba? Jeżeli zadbasz tylko o siebie, to kimże jesteś? Jakim jesteś człowiekiem? Jeżeli nie uczynisz to teraz, to kiedy?
Wysłuchaliśmy fragment reportażu poświęconego dr Danucie Dudrak. 9 października minęła 15. rocznica śmierci tej niezwykłej postaci. A teraz przenosimy się do podziemia, dosłownie. Pod kaponierą na peronie 9-2, prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, w minioną sobotę odbyły się warsztaty malarstwa inspirowane twórczością wybitnej polskiej malarki Tamary Łempickiej. Warsztaty zorganizowała Fundacja Klarte, a poprowadził znakomity artysta, malarz Paweł Deska. Jest to rzecz o wadze pasji. Rozmawiam o tym z jedną z uczestniczek, Małgorzatą Merci-Maj, która jest także arteterapeutką.
Malujemy do 18 i o 18 mamy jeszcze jedno wspólne ćwiczenie. Dobra?
W momencie, kiedy dzieci moje wyszły z domu, zadałam sobie pytanie, co ja chcę robić w życiu i o czym marzyłam, jak byłam dzieckiem. I wróciłam do malowania i na początku wróciłam do wszystkich hamulców, które były związane z tym, że ja nie malowałam w okresie dojrzałym. To ten rysunek był w moim życiu właściwie ciągle, bo jestem architektem, ale żeby za dużo nie opowiadać o tej części, opowiem może o tym, co dotyczy tego malowania i lempickiej. I zaczęłam malować intuicyjnie, tworząc plamy i idąc za wyobraźnią. To mnie w ogóle zafascynowało, że na tej kartce wolno robić wszystko. Dlatego maluję dzisiaj tu u Pawła, bo tak naprawdę z duszy lubię rysunek intuicyjny, czyli rysunek niezwiązany z jakimś odwzorowaniem czegokolwiek, tylko wejściem w siebie i wyrażeniem siebie nawet w prostych plamach i kreskach. Ja skończyłam arteterapię jakiś czas temu, już w dojrzałym wieku. I w tej arteterapii właśnie mnie pociągnęło, że jest to proces uwalniający, działający na prawą półkulę mózgu, na neuroplastyczność, a nie na szukaniu rzeczywistości, tylko na szukaniu abstrakcji i naszej głębi, naszej podświadomości.
Mówisz o intuicyjnym malowaniu, a myślę, że dla nas Polaków, żeby śpiewać, to musimy się na... Żeby tańczyć, też często się musimy napić. Żeby malować, to też.
Wanda, trafiłaś w sedno, bo ostatnio ja, która jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika, jestem walcząca z tym, że mózg potrzebuje dopaminy, która jest dostarczana przez używki. Malujmy bez alkoholu, malujmy bez używek, ponieważ mózg wytwarza wtedy taką ilość serotoniny i daje taką radość, że jesteśmy we flow. Jestem przeciwna. Akcją malujemy przy winie. Rzeczywiście, pod wpływem wina możemy coś namalować, tylko problem jest taki, że bez tego wina możemy nie namalować. Czyli możemy połączyć. Mózg bardzo szybko łączy przyjemność, więc uczmy się tworzyć, czy śpiewać, czy tańczyć, czy malować. Malowanie intuicyjne, które ja bardzo kocham, daje dla mnie kosmos głowy, który mamy, bez przekonań, czy umiemy, czy nie umiemy. Czy kot ma wyglądać tak, czy kot ma wyglądać inaczej. Naprawdę jest tu wolność, możemy jej nie osiągać w innych aspektach życia, ale w twórczości możemy, bo nikt nam nie zabroni wyrazić siebie w sposób absolutnie nasz. Więc to jest po prostu coś cudownego i widzę w tym olbrzymią szansę dla osób samotnych, dla ADHD-owców, którzy mają bardzo dużo myśli, bardzo dużo ekspresji i ona nieuwolniona bardzo przeszkadza, bo to jest taka ilość energii, której oczywiście formy wyrażenia tego mogą być naprawdę różne. Ja je wyrażam w rysunku. I to, co się tu dzieje, to jest coś naprawdę, można powiedzieć, że dobrego. Bo my tu nie pijemy, my tu działamy i jest bardzo dużo tolerancji. Każdy rysuje swój obraz bardzo indywidualnie i w ten sposób można bez słów się połączyć. To jest też cudowne, że my nie musimy używać słów, przekonań, wiary, religii. My możemy się łączyć przez sztukę. Także mam nadzieję, że to jest nie pierwsze i nie ostatnie takie spotkanie.
Często jest tak, że DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, nawet gdyby nie chciały powielać przykładu swojego
cierpienia
i cierpienia, pakują się często podświadomie też w trudności.
Jako ratownicy, bo to są style przywiązania.
Dokładnie.
Bo jesteśmy w rodzinach, pierwszy kontakt, jaki mamy ze światem, no to są nasi rodzice. I te style przywiązania, które wtedy tworzymy, a dzieci, dorosłe dzieci alkoholików, ja bardzo długo reprezentowałam typ ratownika, czyli się zrealizowałam tak jak w domu. W domu się realizowałam, bo ratowałam sytuację, byłam miła, grzeczna, uśmiechnięta. Powtarzamy to w dorosłym życiu. Czemu alkohol? Ja też zauważyłam, że ja na przykład nie piję z lęku, bo wiem, jakie były tego konsekwencje. Mnie to trzymało lub nie miałam predyspozycji. Wydaje mi się, że po tej wiedzy, którą mam jako dziecko i jako jakby wspierający tą chorobę, akurat w moim przypadku była to mama, to z pewnością może to powodować chyba, jeżeli mogę tak powiedzieć z doświadczenia, że mózg potrzebuje dopaminy i ten alkohol może być najprostszym narzędziem. Dzisiaj sprzedawane małe lampki, społeczeństwo jest tego nieświadome. I dzieci alkoholików też piją. To ja nie, mi się to udało nie wejść w taki kierunek, ale wydaje mi się, że to jest chemia mózgu, że są osoby, które są tak troszkę zdeterminowane przez po prostu chemię. To jest tak, że jeden ma krótszą nogę, drugi ma dłuższą. Jest to ciekawy temat, bo ja jestem naprawdę, powtórzę tutaj jeszcze raz, przerażona pojęciem malowania przy winie. Jest to interes. Sprzedamy wino, mamy temat, sprzedamy wino, tylko że ile przez przypadek osób się dobrze poczuje. Dobrze się poczuje. Wróci do pustego domu, wróci do problemu, do niekochanego męża, do trudnego dziecka, zostanie wylany z roboty, polityka jest trudna. To bardzo pomaga. Ewa Wojdyło. Dla mnie po prostu, ja ją akurat bardzo cenię. Zresztą specjalistka od współzależnień. Zachęca do pasji. Osoby wychodzące z tego malują, rysują, biegają. Szukają tej dopaminy po prostu w mózgu. Temat bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że jest to duża przestrzeń do otwarcia, ale chyba niepopularny, bo jest to duży biznes. Także trzeba by w tym znaleźć jeszcze coś więcej chyba, żeby stał się popularny. Moja mama, może powiem o mojej mamie. Moja mama była lekarzem i można powiedzieć, że była dzieckiem wojny. Ja oczywiście nie chcę zaczynać od końca, ale po już śmierci mojej mamy, która nastąpiła na skutek choroby alkoholowej, analizowałam bardzo długo i szukałam drogi do zrozumienia jej życia i mojej roli w jej życiu. Natomiast dlaczego tak gorąco, jako dzisiaj dorosła osoba, jestem za uświadomieniem społeczeństwu, ludziom, dzieciom, w szkołach, czym jest alkohol w życiu człowieka i pomimo takiego biznesu, który jest związany z alkoholem, jak może być źródłem zniszczenia pokoleń społeczeństwa, zamknięcia po prostu możliwości rozwoju społeczeństwa. Dlatego, że ja się dowiedziałam o tym, że moja mama jest chora, jak miałam 16 lat. Na początku nie rozumiałam jej zachowań. Natomiast to bardzo naznacza ta choroba osobę w dorosłym życiu, bo jest to choroba tajemnicy, zakłamania i to jest choroba kłamstwa, wyparcia. I im więcej osoba, która jest uzależniona, tym więcej to wyparcie i to kłamstwo, jakby można powiedzieć, że włącza do gry całą rodzinę. Jest to pewna gra. Jest to gra, którą jakby powtarza każda rodzina. Jest osoba, która wspiera osobę uzależnioną, bo ją chroni. Jest osoba, która jest właśnie opiekunem. Jest osoba, która jest typem takiego klauna rodzinnego. I to silne współuzależnienie, które powstaje, a słowo współuzależnienie też jest jakby niezrozumiałe.
To nie jest wspólne picie.
Nie, współuzależnienie to jest życie osobą uzależnioną, tłumaczenie osoby uzależnionej i lęk o nią nieustanny. I wprowadza się tą osobę w taki stan ochrony, czyli ją się karmi, myje, po niej sprząta. Robi się wszystko, żeby ona nie dotknęła dna, dlatego że to dno jest tak przerażające dla rodziny, że osiągnięcie tego dna przez osobę uzależnioną wydaje się rodzinie, że ona utonie razem z tym alkoholikiem, czy z tym narkomanem, bo uzależnienia są różne. No dalej się dzieje tak, że różnie się oczywiście to uzależnienie kształtuje. Są alkoholicy wysoko funkcjonujący, to jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Czyli alkoholik sobie do pewnego czasu fantastycznie radzi ze swoim alkoholem. To znaczy pije tyle, żeby zasnął, pije tyle, żeby uspokoić emocje, pije tyle, żeby mu się dobrze zrobiło, po czym budzi się rano, otrząsa się jak kaczka z wody i rusza do swojego życia, zakładając swój garnitur, swoją maskę, można powiedzieć jungowską personę, no ale w pewnych godzinach wieczornych tak silna jest ta potrzeba zaspokojenia, niepokoju czy pewnych aspektów psychologicznych związanych z pewnym, można powiedzieć, chorobą duszy czy jakimś traumą, która nastąpiła, często przykrytą i zamkniętą, no, że się po ten alkohol sięga, tłumacząc wszystkim, łącznie z tą rodziną, że wszystkim pije przez nich, pije, bo oni, nie wiem, nie zrobili obiadu, zupa była zasłona, córka dostała dwóje z matematyki, matka go nie kochała, ojciec się nie odezwał, prezydent Polski jest beznadziejny. Generalnie powód picia nigdy nie dotyka oficjalnie alkoholika, ale co się dzieje w tej chorobie? W tej chorobie się dzieje tak, że im mniej pije, tym więcej pije, to znaczy im mniej pije, tym tak zaczyna dostrzegać tą wojnę, którą wytoczył sobie i światu i tak coraz więcej widzi tych poległych, że ta prawda go tak go uniemożliwia mu funkcjonowanie, że sięga po alkohol, bo tylko on mu pozwala powiedzieć sobie po chwili, nie jest tak źle, jutro z tym zrobimy porządek. Jest świetny film obecnie na podstawie powieści takiego znanego, no patrz, pod tytułem Informacja zwrotna, jak on się nazywa, Żulczyka. Polecam ten film, ponieważ ten film pokazuje tą paranoję fikcyjnego życia, które mózg alkoholika wytwarza w jego świecie, bo on naprawdę wierzy w te kłamstwa. W tym momencie, jak pije, on wierzy w te kłamstwa. Mózg jest zresztą w ogóle oszustem. I w tym świecie tego oszustwa ten alkoholik głęboko wierzy, że on jutro z tym zrobi porządek, na bank. Są alkoholicy agresywni, czyli pod wpływem alkoholu dopamina tak działa, że alkoholik bije, że wyzywa. Są alkoholicy pijący później już do końca, czyli aż cię nie przewróci. I wtedy pojawiają się właśnie ci z rodziny, którzy się tego strasznie wstydzą i którzy po niej sprzątają. Tak, rodzina mówi, słuchajcie, trzeba sprawę ratować, trzeba go zwolnić z pracy, tutaj załatwimy zwolnienie, doprowadzimy go na jakiś tam... I to jest właściwie proces, który przedłuża tą agonię tej osoby, bo to są osoby chore. Alkoholizm jest chorobą, nie ma nic wspólnego z silną wolą. Po prostu jest to pewien proces dotykający mózgu, ciała i duszy. To nie jest tylko tak, że damy mu tabletkę przeciwnikotynową i on przestanie palić. No, dam jeszcze w papierosach, bo ja nigdy nie paliłam, nie piłam, bo ja się napatrzyłam po prostu na taką... Moja mama była cudowną osobą. To była osoba, która jak nie piła, to można było powiedzieć, że nie ma żadnych wad. Była osoba szczera, spontaniczna, pracowita. Świat jej był czarno-biały. Ona nie znosiła szarości, niedomówień. Ręczniki musiały być położone. Myślę, że to też może być strukturą do znalezienia w alkoholu ulgi na ten świat, który nie jest tak namalowany, tak zrobiony, jak by się chciało go realizować. Myślę, że wracając jakby do puenty dzisiejszego pytania, to ja jestem naznaczona chorobą mojej mamy. Ona mnie zniszczyła i zbudowała. Zresztą nasi rodzice nie są idealni. Bądźcie Panie Boże. Myślę, że ten kontakt człowieka dorosłego z rodzicem, pokłoniłam się mojej mamie, bo w tej całej chorobie ona sobie z tym nie poradziła. Moja mama trafiła na terapię 3-miesięczną do harcic. Po tych harcicach 7 lat potrafiła być osobą abstynencką, która była alkoholikiem niepijącym. Natomiast z jakiegoś powodu, ja bardzo cierpiałam z tego powodu, już w takim momencie, kiedy ja w ogóle bym nie przypuszczała, że może wrócić do tego. No niestety alkoholik jest alkoholikiem do końca życia. Może zabrakło jej pasji, może zabrakło jej pomysłu na siebie, może zabrakło jej miłości do siebie. Tam aspektów związanych z tą chorobą jest bardzo dużo, bo ja myślę, że ta miłość do siebie i to zaprzyjaźnienie się z sobą i przyjęcie, że jesteśmy owszem na świecie sami, ale nie samotni, bo mamy siebie. To są trudne tematy. Myślę, że sztuka daje niesamowitą przestrzeń do odkrycia, kim jestem, do poznania, co lubię, co by było, gdyby wszystkich zabrakło. Dzisiaj są czasy takie, że ludzie czują się samotni, sięgamy po komputer, sięgamy po Instagram, sięgamy po komórkę.
Po lajki po prostu.
Tak, bo lajki to jest przyjaźń, to jest lustro, które możemy mieć z drugiej strony. Człowiek drugi nam jest potrzebny, żeby się przejrzeć w jego oczach i zobaczyć, że mamy kogoś bliskiego i kochanego. I nie da się tego zastąpić, nie da się zastąpić drugiego człowieka, ale biorąc pod uwagę, że są przecież mnichowie, mniszki, które żyją w odosobnieniu i medytują i znajdują głębi sens życia, ja właśnie uważam, że sztuka, czy szydełko, czy druty, czy wzięcie, pocięcie gazet i wylepienie sobie kolażu, czy te wszystkie aspekty, gdzie działamy motoryką małą, czyli używamy rąk, oczu i głowy, to jest ta neuroplastyczność, która notabene daje nam dłuższe życie.
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia dla siebie czy dla kogoś bliskiego, można się skontaktować z domem Trzeźwości w Poznaniu, w Alejach Marcinkowskiego, także poprzez stronę internetową. Również tam uzyskają Państwo informacje, gdzie w regionie wielkopolskim można uzyskać pomoc. Ja się z Państwem żegnam, życzę dobrego tygodnia. Wanda Wasilewska, do usłyszenia.
Problem z głowy.